Kochani, czy zastanawialiście się nad tym, w jakim żylibyśmy dzisiaj świecie, gdyby pierwsi rodzice nie ulegli pokusie? To nie jest tylko spekulacja, tylko wczoraj tak w czasie mszy świętej po południu, na której było troje ludzi nieochrzczonych, przeleciało mi przez głowę dosłownie w tym momencie, jak lektor czytał te pierwsze czytanie dzisiejszej z tej Eucharystii, tak sobie pomyślałem, no co by było, gdyby rzeczywiście rodzice nie ulegli pokusie i do końca wytrzymali, czy Pan Bóg pozwoliłby im zjeść z tego drzewa? Tak sobie myślę, żeby im pozwolił, gdyby wytrzymali pokusę. Kto wie, w jakim żylibyśmy dzisiaj świecie, bo ta historia z tą pokusą pierwszych rodziców przypomina mi historię Abrahama, który będzie nam towarzyszył od następnej niedzieli przez Wielki Post. I widzimy, jak Pan Bóg go ciągle stawiał na próbę, ciągle coś od niego oczekiwał i on to robił. I w momencie, kiedy już poszedł naprawdę na całego, żeby ofiarować Syna Bogu, jedynego Syna, Pan Bóg powiedział, nie, masz dobrą wiarę, wykonujesz, jesteś wierny. Czy tak byłoby też i z naszymi pierwszymi rodzicami? Kto wie, może by było inaczej, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, a święty Paweł w liście do Rzymian, który słyszeliśmy przed chwilą i który jest właściwie jednym z najważniejszych takich tekstów z Nowego Testamentu, w zaledwie kilku zdaniach podsumowuje całą historię ludzkości, począwszy od stworzenia, od pierwszego upadku, aż do odkupienia ludzkości na krzyżu przez Chrystusa. I przedstawia nam dwa porządki duchowe i dwie głowy tych porządków duchowych. Pierwszym jest Adam, a Chrystus jest jego przeciwstawieniem. Adam, pierwszy człowiek, sprowadził grzech i śmierć na świat przez nieposłuszeństwo. Chrystus, nowy Adam, przyniósł usprawiedliwienie i życie przez posłuszeństwo aż do śmierci na krzyżu. I kochani, to nie jest tylko piękna teologia, jakaś teoria, którą sobie ktoś wymyślił, ale ta prawda dotyczy nas każdego, bo każdy z nas urodził się w rzeczywistości naznaczoną tymi konsekwencjami grzechu. Ale Bóg otwiera nam nową drogę życia w Chrystusie. Święty Paweł pisze, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bardzo często ludzie pytają mnie, kiedy rozmawiamy w ogóle o grzechu pierworodnym, czy w ogóle, no dlaczego ja mam być dziedzicem czegoś, czego ja nie zrobiłem? Ale spójrzmy na nasze osobiste życie. To nie jest teoria i to nie są jakieś symboliczne tylko obrazy. To jest konkretna duchowa diagnoza. Grzech pierworodny to rzeczywistość, której doświadczamy w naszym codziennym życiu. W pysze, w egoizmie, w zazdrości, w chciwości, niesprawiedliwości, braku miłości czy konfliktach i wojnach. I wszyscy, naprawdę wszyscy mamy w tym udział. Przynajmniej jakiś element tego, co wymieniłem, przecież towarzyszy nam w życiu. Każdemu. A śmierć, o której mówi apostoł, to nie jest koniec życia biologicznego, ale przede wszystkim oddzielenie się od Boga, od źródła życia. W momencie, kiedy każdy żyje po swojemu, tak jak chce, ignoruje Stwórcę i doświadcza duchowej pustki wcześniej czy później, lęku i bezsensu życia. I w obliczu tej diagnozy Paweł ujawnia, daje nam receptę na życie. Ujawnia coś zdumiewającego, kochani. O ileż obficiej łaska Boża i dar sprawiedliwości spłynęły na wielu przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Tam są takie trzy słowa, które są bardzo ważne. O ileż bardziej, o ileż obficiej. To jest kluczem do zrozumienia Ewangelii. Ewangelia nie wprowadza nas na tylko taki poziom życia przeciętny, tylko o wiele wyższy, o ileż bardziej. Bóg uzdrawia nie tylko to, co jest złamane, ale daje nam więcej niż utraciliśmy. W Chrystusie otrzymujemy przebaczenie. Nasze grzechy zostają zmazane, a nasze serca oczyszczone. W Chrystusie otrzymujemy nową tożsamość, stajemy się dziećmi Bożymi i dziedzicami Jego obietnic. Wczoraj po mszy świętej jedna z tych trzech osób nieochrzczonych, matka chłopaka, który przyjmie chrzest za kilka tygodni, towarzyszyła mu wczoraj w czasie, on przyszedł na mszę świętą i ona była też przy tym i po mszy się pyta, no ale ja jestem nieochrzczona, ale ja jestem dzieckiem Bożym. To jest takie przekonanie właśnie, że wszyscy są dziećmi Boga. No wszyscy ludzie, pewnie, że tak. Pan Bóg, Chrystus umarł za wszystkich na krzyżu. Wszyscy są w pewnym sensie dziećmi Boga, ale tu chodzi o to, o ileż bardziej. Człowiek, który świadomie przychodzi do Boga i przyjmuje zbawienie, przyjmuje chrzest, otrzymuje to o ileż bardziej. Ja ją zachęciłem. Ona jest matką 8 dzieci, 8 dzieci. To jest naprawdę warte głębokiego pokłonu i padnięcia na kolana. Ja jej powiedziałem, że ja ją uwielbiam za to, co ona dla dzieci zrobiła. Ale o ileż bardziej może jeszcze uczynić. Zobaczymy, co jeszcze będzie. Już starsza pani pytała się, w jakim wieku można się jeszcze ochrzcić. Nie? Już powiedziałem, nawet na łożu śmierci. Ale mam nadzieję, że Pan Bóg jeszcze jej da dość trochę życia. I chrzest jej syna, jedynego z ósemki, który się ochrzci, który chce się ochrzcić, może coś zmienić też i w rodzinie, bo jego siostra też była na tej mszy świętej. Są rzeczy, które właśnie mówią o tym, o ileż bardziej. Otrzymujemy życie wieczne, kochani. Udział w zwycięstwie nad śmiercią. Udział w chwale zmartwychwstania. I w ten sposób dostrzegamy, że łaska Boża, bo życzymy komuś dużo łaski, niech tam życzymy błogosławionych świąt, dużo łask Bożych i tak dalej. Ale wiecie, co to jest? Tu chodzi o coś więcej, nie tylko o jakieś piękne słowa. Łaska Boża to nie tylko plaster, który leczy nasze rany, ale to przemiana życia człowieka. Łaska Boża to jest coś, co możemy porównać. Ktoś spłacił nasz dług i dał nam jeszcze dużo, dużo więcej, żebyśmy mogli normalnie żyć. Znam dwa takie przypadki, że ludzie dobrze usytuowani komuś pomogli, rzeczywiście spłacili jego długi i zainwestowali w przyszłość tych ludzi. I to funkcjonuje. To trzeba też podziwiać. To są normalni ludzie. Ale Pan Bóg robi to z nami wszystkimi. Nie tylko spłacił za nas dług, który ludzie, który człowieczeństwo zaciągnęło poprzez grzech pierworodny, ale obdarzył nas nowymi bogactwami. Paweł przeciwstawia tutaj te dwie rzeczywistości. Adam, nieposłuszeństwo, śmierć i grzech. Chrystus, posłuszeństwo, sprawiedliwość i życie. W Adamie wszyscy jesteśmy dziedzicami upadku, a w Chrystusie wszyscy możemy stać się dziedzicami łaski. To znaczy, praktycznie codziennie stajemy przed tym wyborem. Czy chcę żyć, spędzić ten dzień w starym porządku, gdzie grzech ma ostatnie słowo? Czy chcę spędzić ten dzień i wejść w nowy porządek łaski, gdzie Bóg ma ostatnie słowo? Bo to nie jest, kochani, decyzja jednorazowa. My ją podejmujemy codziennie poprzez nasze wybory, naszą relację do innych, naszą reakcję na problemy, na trudności, nasz sposób traktowania innych i naszą odpowiedź na Boże powołanie. Otrzymaliśmy ten nowy porządek łaski w chrzcie, ale to ludzie też myślą, chrzest to jest tylko ten moment, kiedy głowa dziecka czy głowa człowieka zostanie polana 3 razy wodą i już jest po wszystkim. To jest początek. Chrzest jest teraz i na wieki. Chrzest, nasz chrzest jest też teraz, nie przed laty, kiedy rodzice przynieśli nas do kościoła. My żyjemy w chrzcie, żyjemy w łasce chrztu cały czas. A Wielki Post oferuje nam szczególną okazję do przypomnienia sobie tego powołania, czyli ponownego odkrycia, kim naprawdę jesteśmy. Bo chrzest kształtuje nową tożsamość chrześcijanina. Czyni go nowym człowiekiem. Zbliża do Boga, do ciała Chrystusa, do Kościoła. I możemy jeszcze pomyśleć też i o małżeństwie. Bo ludzie też mówią ślub. Ale to nie jest tylko ten moment przed ołtarzem. Tylko to jest tak długo, dopóki żyjemy. Ślub to nie są 2 minuty przyrzeczenia małżeńskiego. Tylko ślub to jest wspólne obowiązki, wspólne mieszkanie, wspólne dobra, wspólne wychowywanie dzieci, wspieranie w chorobie i cieszenie się radością życia. To jest ślub. Tak długo, dopóki żyjemy. I ani chrzest, ani sakrament małżeństwa nie są rzeczą prywatną człowieka. One mają skutki społeczne. Jesteśmy wprowadzeni we wspólnotę z innymi poprzez chrzest i w małżeństwie jesteśmy wprowadzeni w wspólnotę szczególną z drugą osobą, ale przez to również nie tylko z jej rodziną czy z jego rodziną, ale ze wszystkimi. Kochani, ja dzisiaj mówię trochę dłużej, ale tak może nam nie zaszkodzi to. Bo trochę się przygotowałem więcej. Pamięć jest funkcją ludzkiego mózgu. My pamiętamy. Jest to zdolność do przekazywania informacji. Ćwiczenie pamięci jest bardzo ważne. Ludzie w starszym wieku robią różne ćwiczenia. Ważne jest, żeby pamiętać. I starożytni myśliciele postrzegali pamięć jako jedno ze źródeł ludzkiej tożsamości. I mieli rację, bo dzięki pamięci zachowujemy ciągłość naszej osobowości. Zdarza się, że ktoś traci pamięć i on później nie wie, kim jest. I żeby się naprawdę znowuż dowiedział, kim jest, to jest związane z wielką pracą. Dziękujmy Bogu za pamięć, za naszą pamięć. Ważne jest pamiętanie. Dlatego jednym z powodów rozpadu na przykład wielu małżeństw czy wielu przyjaźni, powodu rezygnacji z życia zakonnego czy z kapłaństwa jest właśnie nieumiejętność pamiętania albo umiejętność zapominania. Ludzie też mówią, no zapomniałem. To tak szybko nam przychodzi. Nie pamiętam. A mówiłaś mi? Mówiłeś mi? Nie pamiętam. Trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać. To są fundamentalne doświadczenia i uczucia, które nami rządzą. I bez pamiętania, bez ożywiania pamięci, kochani, przemijają i wyblekną, zwiędną wszystkie najpiękniejsze wydarzenia w naszym życiu. My powinniśmy sobie to przypominać. Dlatego Stary Testament zawiera nieustanny taki refren: wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Pamiętajcie, co Pan Bóg uczynił w waszym życiu. Pamiętajcie, co wy kiedyś dobrego sami uczyniliście innym albo doświadczyliście od innych. Pamięć jest bardzo ważna w sensie duchowym, psychologicznym. Nie tylko w sensie biblijnym. Pamięć jest mostem między przeszłością i teraźniejszością. Pamięć jest bardzo ważna w procesie psychoterapii. I pamięć jest bardzo ważna w procesie sakramentu pojednania i pokuty. To są ćwiczenia, które są miłością. Pamięć jest związana z miłością, kochani. Przywołując do teraźniejszości ważne wydarzenia z przeszłości, które zmieniły bieg naszego życia, nadały nam sens, uczymy się wdzięczności za to. Ożywiamy naszą miłość. I kiedy małżonkowie na przykład wspominają sobie czas swojej pierwszej miłości, czas ślubu, to wzmacnia ich relacje. Pamięć służy pogłębieniu naszego zrozumienia, wzbogacenia siebie i innych. I z tego powodu Wielki Post jest właśnie takim czasem przypominania. Przypominamy sobie to, co Pan Bóg uczynił dla nas, ale przypominamy sobie również i to, czym albo kim jesteśmy dzięki Niemu. Dlatego w Wigilię Paschalną mamy odnowienie chrztu, przyrzeczeń Chrztu Świętego. To nie jest tylko po to, że tak liturgia przewidziała. To jest konsekwencja przypominania sobie tego, że w Wielkim Poście coś się działo z nami. I teraz całkiem świadomie odnowię moje przyrzeczenia Chrztu Świętego. Z tego powodu też razem z moimi dziećmi pierwszokomunijnymi będziemy za 2 tygodnie odnawiać przyrzeczenie Chrztu Świętego ich i prosić o błogosławieństwo na dalsze przygotowanie. Ale kochani, niech ten okres Wielkiego Postu przypomni nam wszystkim, kim jesteśmy. A narzędzia, które mamy do dyspozycji, post, modlitwę i jałmużnę, niech pomogą nam w tym. Tu nie chodzi o to, żebyśmy tylko pościli, żebyśmy się dzielili, żebyśmy się modlili. Tu nie chodzi tylko o nas samych, ale o wzmocnienie, pogłębienie naszej wiary, naszej wzajemnej relacji z Panem Bogiem i między ludźmi. Dziękujmy Bogu za te 40 dni, które przed nami i prośmy o błogosławieństwo. Amen.